Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basaługa, a dzisiaj rozmawiamy z europosłem Bartoszem Arłukowiczem z grupy EPL. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie pośle, został pan przewodniczącym Komisji Specjalnej Parlamentu Europejskiego do spraw walki z rakiem. Co udało panu się zrobić przez ten czas?
Dla mnie temat raka i nowotworów jest szczególnie ważny, dlatego że ja właściwie całe swoje życie zawodowe, ale także polityczne poświęciłem temu tematowi. Przez całe lata zajmowałem się leczeniem nowotworów u dzieci, będąc lekarzem w Szczecinie. Białaczek i guzów mózgu. I kiedy szedłem do Parlamentu Europejskiego, przedstawiłem taki sześciopunktowy plan, który nazwałem planem Arłukowicza. Najważniejszym punktem tego planu było to, żeby Parlament Europejski zajął się w końcu wspólną walką z rakiem. Dlatego, że jeśli Europa potrafi razem budować drogi, a potrafi prowadzić wspólną politykę klimatyczną, potrafi prowadzić wspólną politykę rolną, a potrafi, to musi zająć się największym wyzwaniem, jakim jest rak. To jest wyzwanie cywilizacyjne dla Europy. Każdego roku 3,5 miliona ludzi w Europie choruje na raka, a 1 200 000 ludzi umiera na raka. W związku z tym było naszym osiągnięciem koleżanek i kolegów z Europejskiej Partii Ludowej i z EPP, to jest formacja, do której tu należymy w Parlamencie Europejskim, utworzenie takiej specjalnej komisji do spraw walki z rakiem, której ja zostałem szefem. Ta komisja zakończyła pracę po 18 miesiącach. Mieliśmy spotkania z ponad 100 ekspertów z całej Europy i świata, z ponad 300 organizacjami pozarządowymi. Powstał raport. Raport mówiący o tym, jak wspólnie walczyć z rakiem w Europie.
Dzięki temu, że powstała szczepionka na koronawirusa, to już niebawem uda się wprowadzić lekarstwo na raka.
To jest jeden z najważniejszych wniosków, jaki wypłynął z pracy naszej komisji i z raportu, o którym rozmawiamy. Zaczęliśmy od tego, że trzeba znieść dysproporcje w dostępie do leczenia. Nie może być tak, że pacjentka we wschodniej Europie czy południowej Europie ma dużo gorsze szanse w dostępie do nowoczesnego leczenia niż pacjentka w tej samej Europie, tylko dlatego, że mieszka w jej części zachodniej. Nie może być tak, że matki dzieci chorujących na nowotwory proszą o zbiórki na Facebooku czy innych mediach społecznościowych, kiedy wiemy, że to leczenie jest dostępne w innej części Europy. Więc zniesienie dysproporcji to rzecz pierwsza. Dwa, wspólne zakupy leków. Jeżeli Europa rozpocznie wspólne negocjacje cenowe, to najnowsze technologie będą dostępne. Zakup szczepionki na COVID-a udowodnił, że można, że Europa może razem kupić leki. Zapobieganie brakom leków. To są najważniejsze tematy, ale najważniejszy pan poruszył w swoim pytaniu. Mamy deklarację płynącą od producenta szczepionki na COVID, że z całego tego nieszczęścia, jakim są tysiące, miliony śmierci spowodowanych COVID-em, wypływa światełko nadziei, a mianowicie te badania nad COVID-em przyspieszyły badania nad szczepionką na raka. I mamy publiczną deklarację, że w ciągu 3 do 5 lat Europejczycy będą mieli dostęp do pierwszej szczepionki na raka. Byłby to niewątpliwy sukces, zarówno naukowy, ale także nasz polityczny, bo zakończyć kadencję czy podsumować pracę w Parlamencie Europejskim tym, że Europejczycy mieliby dostępne szczepionki na raka, byłoby czymś naprawdę, myślę, marzeniem wielu polityków i spełnieniem wielu marzeń naukowców, ale przede wszystkim pacjentów.
Udało się to osiągnąć dzięki błyskawicznemu tempu poszukiwania szczepionki na koronawirusa. Chciałbym porozmawiać o COVID-zie z panem. Jak Europa sobie w pana opinii radzi z koronawirusem, z epidemią?
I on radzi sobie zupełnie inaczej niż Polska, dlatego że przede wszystkim Europa walczy z pandemią, a nie obserwuje pandemię i robi krok do tyłu właśnie każdego tygodnia i miesiąca. Ja każdego dnia tutaj pracuję z politykami z całej Europy, z ministrami, z premierami, z wielu państw europejskich, ale także pozaeuropejskich. Ja nie znam kraju w Europie, w którym rząd biernie przyglądałby się temu, jak ludzie umierają każdego dnia i nie robiłby nic. Nie ma takiego państwa w Europie. Wszyscy politycy tutaj są skupieni na odbudowie państw i zdrowia swoich obywateli. Miliardy euro, które miały przypłynąć do Polski w krajowych planach odbudowy, one są we wszystkich państwach europejskich, uwaga, nie ma ich tylko w Polsce i na Węgrzech, bo my zajmujemy się polityką, upartyjnianiem systemu sprawiedliwości, a Zbigniew Ziobro trzyma właśnie w politycznym szantażu premiera. W związku z tym Europa wydaje miliardy euro, walczy aktywnie z pandemią, szczepi ludzi. My mamy 23 miejsce w Europie pod względem szczepień, liczby szczepień. To jest kompletny upadek całego programu szczepień. Nie mamy zaszczepionych kadr szpitalnych, nie mamy zaszczepionych kadr szkolnych. Nie testujemy dzieci w szkołach i ponad 20% seniorów jest niezaszczepionych. To są dramatyczne dane, dlatego każdego dnia w Polsce zakaża się kilkanaście tysięcy ludzi, czy kilkadziesiąt tysięcy ludzi, a kilkaset umiera. I to są najbardziej dramatyczne dane, ponieważ zajmujemy drugie, łamane na trzecie miejsce w świecie pod względem liczby zgonów, w liczbach bezwzględnych. Były dni w ostatnich tygodniach, kiedy mieliśmy więcej zgonów niż Indie czy Stany Zjednoczone. To są rzeczy niebywałe.
Panie pośle, to w jaki sposób należy oddziaływać na rząd, żeby zmienił swoją decyzję, albo przynajmniej tak jak pan po tym, co pan mówi, żeby zaczął pracować?
To jest rząd tchórzy i rząd opleciony strachem. Ja też nie wiem, jak minister zdrowia może sobie patrzeć w oczy, w lustro, będąc ministrem, który de facto jest kompletnie bezdecyzyjny, który skapitulował, wywiesił białą flagę i de facto nie walczy dzisiaj z pandemią. Ja nie poznałem takiego ministra w Europie, który by się tak bardzo poddał, który byłby tak bardzo uzależniony od partii, propagandy partyjnej i nowogrodzkiej. Przyjdzie czas, kiedy panowie zarówno Morawiecki, jak i Niedzielski będą musieli odpowiedzieć na pytania, pewnie przed wymiarem sprawiedliwości. Dlaczego zaniechali walki o życie i zdrowie Polaków w postaci walki z pandemią? Dlaczego się poddali i ulegli politycznym szantażom? Na te pytania padną odpowiedzi.
Chciałbym na koniec naszej rozmowy porozmawiać o tym, aby pokusił się pan o podsumowanie swojej kadencji w Parlamencie Europejskim. Co się udało zrobić? Czego nie? Co jeszcze przed panem?
Te 2,5 roku w Parlamencie Europejskim to czas bardzo intensywny dla mnie osobiście, dlatego że od razu zostałem przewodniczącym specjalnej komisji do spraw walki z rakiem. Przy wsparciu mojej koleżanki i kolegów z EPP. To jest bardzo ważna rzecz, dlatego że właśnie jestem w tej chwili jedynym Polakiem, który zajmuje stanowisko szefa komisji i przez ten ostatni czas musieliśmy bardzo intensywnie pracować i od razu wdrożyć się w bardzo intensywną pracę. Poza tym pracuję także w Komisji Ochrony Środowiska i Komisji Praw Człowieka. Jak wiemy, te prawa człowieka stanowią bardzo ważny element debaty parlamentarnej, europejskiej. Tutaj te tematy są niezwykle ważne. Europa patrzy na Polskę i stara się nam pomóc, nam Polakom, którzy szanują demokrację, konstytucję i wszystkie te wartości. Więc te 2,5 roku, ten czas połowy kadencji to przede wszystkim prawa człowieka, walka o zdrowie, walka z rakiem i walka o ludzi.
No i tyle. I doszliśmy do końca naszej rozmowy. Moim waszym gościem był europoseł Bartosz Arłukowicz. Dziękuję pięknie.
Nie byłbym sobą, panie redaktorze, gdybym nie złożył życzeń. Zdrowych, spokojnych świąt, szczepcie się państwo i pozdrawiam, proszę wszystkich mieszkańców Stargardu i okolic, zaszczepcie się państwo, bo żeby zrealizować marzenia świąteczne, rodzinne, to trzeba żyć i trzeba być zdrowym, a żeby żyć i być zdrowym, trzeba się zaszczepić. Dziękuję bardzo.